Przenieśmy się do roku letnich Igrzysk Olimpijskich i wybuchu wojny w Osetii Południowej, by odwiedzić nieistniejącą wieś w Beskidzie Niskim, gdzie historia pewnego miłosnego trójkąta doprowadziła do śmierci dwóch młodych mężczyzn. Oto prawdziwa zbrodnia prowincjonalna. Dziś mam dla Was najbardziej prowincjonalną ze wszystkich prowincjonalnych zbrodni, o jakich słyszeliście. We wsi Wernejówka znajduje się tylko jeden dom. Jeśli nie liczyć resztek piwnic, cerkwi i tartaku, które pozostały gdzieś tam w ziemi po spalonej ponad 70 lat temu wsi. Zaczyna się więc trochę jak w scenariuszu do horroru. Wioska widmo, samotne 30-hektarowe gospodarstwo, kilka kilometrów od najbliższych zabudowań, otoczone wzgórzami porośniętymi bukowym lasem. Ale to będzie gatunkowy miks, bo od horroru przejdziemy do romansu, a na końcu oczywiście będzie kryminał. Ale zacznijmy od tego, co działo się w 2008 roku. Żebyście mogli lepiej umiejscowić sobie ten rok na swojej własnej osi czasu, przypomnę Wam kilka wydarzeń z Polski i ze świata. W 2008 roku na Sri Lance trwała ostatnia faza wojny domowej. Tymczasem w USA strajkowali scenarzyści, którzy domagali się większego udziału w zyskach z eksploatacji filmów. Ameryka, wspomagana przez inne państwa NATO, w tym przez polski kontyngent, wciąż prowadzi w tym czasie wojnę w Afganistanie. Mówi się o uprowadzeniach kolejnych statków przez somalijskich piratów. Kandydatem Partii Demokratycznej do wyborów prezydenckich w USA zostaje Barack Obama. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej wygrywa Hiszpania. Tymczasem w Osetii Południowej i przy jej granicach wybucha konflikt zbrojny pomiędzy Rosją a Gruzją, podczas gdy w Pekinie rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie, w których złoty medal w pchnięciu kulą zdobywa Tomasz Majewski, a srebrny w kolarstwie górskim Maja Puszczowska. Poza tym 2008 rok przebiegał pod znakiem pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w USA i rozlał praktycznie na cały świat. W związku z tym 21 lipca 2008 roku padł rekord, jeśli chodzi o kurs złotego. W kinach można było zobaczyć filmy Vicky Cristina Barcelona, Aż poleje się krew, Ladies i Mrocznego rycerza z Heathem Ledgerem, który zresztą w tym samym roku umarł. W radiu leci Jak anioła głos zespołu Phil. Czesław śpiewa, All Summer Long Kid Rocka, a Katy Perry przyznaje I Kissed a Girl. Czy te zdarzenia miały jakiś wpływ na mieszkańców Wernejówki? Chyba niewielki, bo trudno wyobrazić sobie bardziej odcięte od świata miejsce. Zatem powiedzmy może, gdzie dokładnie znajduje się ta Wernejówka i co warto o niej wiedzieć. Otóż dzisiejsza historia rozgrywa się w Beskidzie Niskim, a więc na Podkarpaciu, dokładnie w okolicach Krosna, w gminie Rymanów. I ci z Was, którzy lubią piesze wędrówki górskie, mogli kiedyś znaleźć się w Wernejówce albo w okolicy, bo ta wieś, czy też jak powie nam Wikipedia, nieistniejąca wieś, leży na zboczu pasma Bukowicy i w okolicach są szlaki turystyczne. Niedaleko przebiega też główny szlak beskidzki, a w pobliżu płynie rzeka Wisłok, na której można organizować spływy kajakowe. Wernejówka to jedno z tych dziwnych miejsc, które znajdziemy w Polsce tylko chyba w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim właśnie. A właściwie to już nie znajdziemy, bo po II wojnie światowej w ramach akcji Wisła zostały wysiedlone, spalone i dzisiaj już tylko jakieś stare, zdziczałe sady, resztki ogrodów albo jakieś zarośnięte pokrzywami resztki podmurówki świadczą o tym, że kiedyś były tu jakieś osady. A takie osady otaczały właściwie całe pasmo Bukowicy, więc kiedyś ta okolica naprawdę tętniła życiem, ale większość z tych zabudowań nie została nigdy odbudowana. Historia Wernejówki i okolicznych miejscowości sięga w ogóle XVI wieku. Wtedy powstała tutaj taka wulka należąca do pobliskiej miejscowości Puławy. Puławy dalej istnieją, nie chodzi oczywiście o te takie znane Puławy. W 1898 roku w Wernejówce było 19 domów i żyło w nich 109 mieszkańców. I tak też zostało mniej więcej aż do końca jej istnienia. Po 1945 roku ludność rusińska i łemkowska, która zamieszkiwała tę miejscowość, została wysiedlona na Ukrainę. Domy rozebrano, zniszczono cerkwie, cmentarze. Z przedwojennych pozostałości zachowała się tylko kamienna kapliczka przydrożna z 1922 roku. Przez wiele lat było tu zupełnie pusto. Jednak z czasem Bieszczady i Beskid Niski zaczęto zasiedlać, budować drogi. Stały się też popularną miejscówką wakacyjną, szczególnie dla studentów, harcerzy, na różne obozy wędrowne. W latach 60. zaczęli się tutaj zjeżdżać hipisi i ogólnie różni miłośnicy alternatywnego stylu życia. Jednak Wernejówka ożyła dopiero w latach 90. Wtedy bowiem zjawił się tutaj Piotr i na pozostałościach zabudowań łemkowskiej wsi postawił dom oraz stajnię. Do dziś jest to jedyne gospodarstwo, które znajduje się w Wernejówce. Dlatego też, jak łatwo się domyślić, statystyk dotyczących samej Wernejówki próżno szukać. Nawet o wsi Puławy, do której ona przynależy, nie ma wiele informacji. Powiem Wam więc trochę o gminie, w której leży Wernejówka, czyli gminie Rymanów. Jest tutaj większy od średniej krajowej procent małżeństw, bo 59%, gdzie w całej Polsce jest to 55,8%, a już rok 2008 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę zawartych małżeństw, bo było ich 122. Zdecydowanie mniejszy odsetek rozwodów, bo w Polsce to jest 5%, a w Rymanowie 2%. Przyrost naturalny jest tu rewelacyjny, wynosi 18, a w 2008 roku wynosił jeszcze więcej, bo 34. Natomiast współczynnik dynamiki demograficznej, czyli urodzenia versus zgony, wynosi 1,14 i jest porównywalny do średniej w województwie podkarpackim i znacznie większym od średniej krajowej, bo ta wynosi 0. Także nie bójmy się tego powiedzieć. Przyszłość Polski, a może nawet przyszłość Europy, leży na Podkarpaciu. Jeśli chodzi o rynek nieruchomości w gminie Rymanów, to szału nie ma. Nowych lokali powstaje tu zdecydowanie mniej niż średnia w Polsce i żadne z nich nie są na sprzedaż lub wynajem. Ale gdybyście po dzisiejszym odcinku postanowili rzucić wszystko i wyjechać w Beskid Niski, to można tam dostać coś z rynku wtórnego. Najdroższy dom, jaki znalazłam, kosztuje 880 tysięcy złotych. No jest to całkiem porządny, ładnie odremontowany dom o powierzchni 200 metrów, czyli cena mniej więcej taka jak za 80-metrowe mieszkanie na Ursynowie w Warszawie. Liczba mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców w Polsce wynosi 371,30, a w gminie Rymanów 266,50. Do tego powierzchnia mieszkania na jedną osobę jest w gminie Rymanów trochę mniejsza od średniej krajowej, także można wyciągnąć wnioski, że w Rymanowie po prostu ludzie się pobierają, mnożą i mieszkają z rodziną na kupie. Wbrew temu, co byśmy sobie mogli wyobrażać, stopa bezrobocia jest tutaj zdecydowanie niższa od średniej krajowej. W 2017 roku to było 5,5%, kiedy w Polsce ono wynosiło 9,7%. Przeciętne wynagrodzenie natomiast no, jest zdecydowanie niższe od średniej krajowej, bo to jest mniej więcej 71% przeciętnego wynagrodzenia brutto w Polsce. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców tej gminy są rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. I no główne, naprawdę główne, bo łącznie zajmuje się tym 54,4% mieszkańców. Ciekawostek, w całej gminie są 3 taksówki, 15 kół gospodyń wiejskich i jedno kino, kino Sokół, w którym w 2017 roku odbyło się 18 seansów. A skoro jesteśmy przy temacie kultury, to gmina Rymanów ma kilka interesujących imprez w swoim kalendarzu i moje ulubione to podkarpackie imieniny Krystyn. Impreza się odbywa pod hasłem Dwie Korony Rymanowa i Krystyn i jest przygotowywana wspólnie ze Stowarzyszeniem Krystyn Podkarpackich. Nie mam pojęcia, skąd taka afirmacja akurat dla tego imienia na Podkarpaciu. Nie wiem, czy Krystyny mogą też na co dzień liczyć na jakieś dodatkowe benefity od gminy. W każdym razie te imieniny trwają 2 dni, są koncerty, parady, a do tego cytuję.
Corocznym zwyczajem prezes Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich uhonoruje godnościami Krystynianin I i Nasza Krystyna, zasłużone osoby oraz przedstawi historię ruchu Krystyn na Podkarpaciu.
Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Zostawiam Was z tym, może ktoś mi wytłumaczy, o co chodzi z Rymanowem i Krystynami. Jeśli chodzi o samą wieś Puławy, to udało mi się znaleźć jedną ciekawostkę, a mianowicie mieszkańcy Puław są absolutnymi prymusami, jeśli chodzi o frekwencję na zebraniach w sołectwie i frekwencja wyniosła 18,78%, podczas gdy średnia w gminie to 2,59%. Przechodząc do nieco mroczniejszych stron gminy Rymanów, jeśli chodzi o problemy, jakie tu występują, to według raportu gminy Rymanów za rok 2019 są wśród nich kondycja rodzin, warunki do rozwoju dzieci i młodzieży, marginalizacja i wykluczenie społeczne osób starszych, a także dostępność opieki zdrowotnej i alkoholizm. Na terenie gminy Rymanów znajduje się komisariat policji, na którego stanie etatowym znajduje się 19 funkcjonariuszy, którzy pracują na 3 zmiany. I gdybyście się zastanawiali, która zmiana jest najgorsza, to od razu Wam powiem, 2. Najwięcej interwencji jest na 2. zmianie i jak donosi raport gminy Rymanów za rok 2019, w celu poprawy współpracy ze społeczeństwem dzielnicowi korzystają z telefonów komórkowych, służbowych oraz adresów e-mail. Także nie myślcie sobie, że to jest jakaś zacofana prowincja. O nie! Jeśli chodzi o liczbę przestępstw w gminie Rymanów, to jest ona znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. W 2017 roku stwierdzono szacunkowo 168 przestępstw, czyli 10,56 na 1000 mieszkańców, podczas gdy dla całej Polski to jest 19,62. Co więcej, wykrywalność tych przestępstw jest większa od średniej krajowej. Najczęściej dochodziło tutaj do wykroczeń przeciwko rodzinie i opiece, ale też zdarzało się prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym. Co ciekawe, istnieje też, jak się okazuje, przestępczy kalendarz gminy Rymanów, bo zakłócanie porządku najczęściej jest popełniane w soboty, to akurat zrozumiałe, ale dlaczego większość kradzieży popełniano w poniedziałki, a uszkodzenia mienia w środy, no to już nie wiem. Może w środę ludzie są jakoś bardziej sfrustrowani tym, że jest połowa tygodnia, jeszcze daleko do weekendu i się muszą wyżyć, więc coś rozwalają. Ale czemu kradzieże akurat w poniedziałki? No, a może po prostu dopiero w poniedziałki, jak ktoś wytrzeźwieje po weekendzie, to się orientuje, że tam ktoś go okradł i wtedy zgłasza. No, ale ogólnie patrząc tylko na statystyki, można powiedzieć, że gmina Rymanów wydaje się całkiem niezłym miejscem do życia, o ile nie jest się pośrednikiem w branży nieruchomości. No i może właśnie dlatego trafili tutaj nasi dzisiejsi bohaterowie, czyli Piotr, Zuzanna i Marcin. Piotr, o którym już wspominałam, który osiedlił się w Wernejówce w latach 90., stworzył tutaj takie niezwykłe miejsce, taki azyl dla tych, którzy kochają przyrodę, jazdę konną, którzy chcą uciec od miasta, dla tych, którzy właśnie myślą sobie, że a gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Zuzanna pochodziła spod Warszawy i studiowała ochronę środowiska na SGGW. Była osobą kochającą przyrodę, górskie wędrówki i właśnie podczas jednej z takich wycieczek ze znajomymi, gdzieś na początku studiów, trafiła w Beskid Niski i do Wernejówki. I to miejsce, no, całkowicie ją zafascynowało. Kompletne odludzie, dom i stadnina położone w kotlinie pomiędzy górskimi zboczami, nad rzeką, cisza, świeże powietrze, zwierzęta. Takie miejsce trochę nierealne, w którym czas płynie zupełnie inaczej. Jej, dziewczynie z miasta, musiało wydawać się idealne, magiczne, no i dość szybko zaczęła marzyć, żeby tu zamieszkać. Na razie spędzała w Wernejówce każdą wolną chwilę. Wakacje, ferie, coraz bardziej zbliżała się też do właściciela stadniny, Piotra, i w końcu zostali kochankami. Co ich połączyło? Trudno powiedzieć. Wiadomo, co ich różniło, a różniło ich prawie wszystko. Piotr był o 17 lat starszy od Zuzy. Był mężczyzną po 40, o takiej bardzo przeciętnej, dość topornej urodzie. Mnie on się z twarzy kojarzy trochę z Pawlakiem, z samych swoich, czyli z aktorem Wacławem Kowalskim. Całe życie pracował fizycznie. Nie był jakąś taką osobą szczególnie uczuciową. Raczej dość taką zimną, obojętną. Zuzanna z kolei była w ten związek zaangażowana uczuciowo bardzo mocno. Kochała Piotra, zawsze była gotowa do tego, żeby mu pomóc, ale wszystko musiało odbywać się na jego zasadach. Piotr nie traktował Zuzanny jako takiej pełnoprawnej partnerki. Niczego z nią nie ustalał, nie uwzględniał jej w swoich planach, nie opowiadał jej o wszystkich swoich sprawach. Jasno dał jej też do zrozumienia, że nie zamierza zakładać z nią rodziny, brać ślubu ani nic z tych rzeczy. Piotr miał dzieci z poprzedniego związku i to już mu wystarczało. Obecny stan, czyli taka relacja bez zobowiązań, była wszystkim, na co Zuzanna mogła liczyć. I dziewczyna musiała na pewno być tym rozczarowana, bo nie tak to sobie wyobrażała. Jednak nie zdecydowała się na zerwanie tego związku. Może miała nadzieję, że Piotr zmieni zdanie, że jeśli będzie robiła wszystko, co on chce, to w końcu ją doceni, zrozumie, że nie może bez niej żyć. No, ludzie często potrafią sobie coś takiego wkręcić i zaklinać rzeczywistość. I może tak było w przypadku Zuzanny. Może też możliwość życia w Wernejówce, w tym pięknym otoczeniu, było dla Zuzanny na tyle atrakcyjne, że była gotowa poświęcić dla niego takie szczęście w związku. Gdy już kończyła studia, zaczęła trochę żyć tak na dwa domy. Wyglądało to zwykle tak, że Piotr dzwonił do niej, kiedy chciał, żeby przyjechała do Wernejówki, i ona się po prostu zjawiała. Można odnieść wrażenie, że tak naprawdę była mu potrzebna do dwóch rzeczy. Do pomocy w gospodarstwie i do seksu. I nic poza tym. Traktował ją przedmiotowo. Z czasem ta relacja stawała się taka coraz bardziej toksyczna. Zachowanie Piotra w stosunku do Zuzy było coraz gorsze. Ci, którzy znali Piotra, mówią o nim dość sprzeczne rzeczy. Jedni twierdzą, że był taką osobą spokojną, wyważoną, jak coś mówił, to tonem takiego mędrca. Niektórzy określali go raczej jako zimnego, pozbawionego ludzkich odruchów, ale też są tacy, którzy twierdzą, że był wręcz agresywny, łatwo się denerwował, potrafił kogoś pobić. Zuzanna przyznała też później, że często robił jej awantury, błahych powodów, szarpał ją i zmuszał do seksu. Pojawiły się też takie opinie, że ta ciemna strona Piotra ujawniła się po tym, jak w 2006 roku miał wypadek, kiedy przebywał w Niemczech, gdzie pracował dorywczo. W wyniku tego wypadku doznał urazu mózgu i podobno to właśnie od tamtej pory jego zachowanie zaczęło się zmieniać. Trzeba jednak zaznaczyć, że ten uraz w niczym innym mu nie przeszkadzał, poza byciem miłym, więc nie wiem, czy to faktycznie był powód. Zresztą do tego urazu jeszcze wrócimy. Możliwe, że tak było, a może po prostu Piotr w niektórych sytuacjach umiał się powstrzymywać i ukrywać przed światem to swoje gorsze oblicze i tylko ci, którzy spędzali z nim więcej czasu, wiedzieli, jaki jest naprawdę. Tamten wyjazd do Niemiec nie był jedynym w jego życiu. Piotr często wyjeżdżał tam, podejmował jakieś prace fizyczne, żeby dorobić. Miał zresztą niemieckie obywatelstwo i też jakąś rodzinę i znajomych tam na miejscu. W takich sytuacjach oczywiście na rękę mu było, żeby Zuzanna została w Werneyówce, zajmowała się domem, pilnowała wszystkiego, pomagała w gospodarstwie. A trzeba powiedzieć, że życie w Werneyówce nie było wcale takie łatwe. W domu nie było w ogóle prądu. Żeby go ogrzewać, trzeba było palić w piecu. Zuzanna musiała więc sama rąbać drewno. Były tam zwierzęta, którymi trzeba było się zajmować. Przede wszystkim konie, ale nie tylko. Zasięgu też tam nie było, więc gdyby cokolwiek się stało, to też wezwanie pomocy przez telefon byłoby problematyczne. Ale też jak się chciało po prostu do kogoś zadzwonić, pogadać, to trzeba było tego zasięgu szukać, wychodząc gdzieś spory kawałek dalej za dom. Przez co ta izolacja od świata była tam naprawdę odczuwalna. Ale przecież Zuzanna właśnie tego chciała i za to kochała Beskid Niski w Werneyówkę, że można było się tutaj schować przed całym światem i prowadzić zupełnie inne życie niż to, które znała. Jednak kiedy Piotr wyjeżdżał i nie było go kilka miesięcy, Zuzannie musiała tam doskwierać samotność. Nic więc dziwnego, że pod jego nieobecność zaprzyjaźniła się z Marcinem, który od kilku lat dorywczo pracował w stajni i pomagał przy koniach. Chłopak był zdecydowanie bardziej zbliżony wiekiem do Zuzanny, bo miał 28 lat. Pochodził z Rzeszowa, miał 170 cm wzrostu, zawsze chodził w czapce z daszkiem, co jak sądzę było spowodowane tym, że już dość mocno łysiał i miał już tylko takie kępki włosów na środku i po bokach. Największą pasją Marcina były oczywiście konie. Lubił jeździć, lubił się nimi zajmować, marzył o własnej stajni. Dlatego też umówił się z Piotrem, że zapłatą za jego pracę w stajni będzie właśnie koń. Ogier, którego sobie wybrał. Marcin i Piotr dogadywali się ze sobą bardzo dobrze. Marcin pracował w Werneyówce już od kilku lat, był ceniony przez Piotra za rzetelność, za uczciwość. Nigdy właściwie nie dochodziło między nimi do żadnych konfliktów, to znaczy no, do pewnego momentu. I ten moment właśnie się zbliża. Tamtego lata, 2008 roku, pod nieobecność Piotra, Zuzanna i Marcin zostali kochankami. Dziewczyna wspominała później, że dopiero przy Marcinie uświadomiła sobie, że związek wcale nie musi wyglądać tak, jak to wygląda z Piotrem, że może być normalnie, miło, że mężczyzna wreszcie okazuje jej szacunek, ciepło, czyli wszystko to, czego nie zaznała nigdy w relacji z Piotrem i być może w ogóle w żadnej relacji, bo pamiętajmy, że jak zaczął się ten jej romans, to Zuza miała tam koło 20, więc prawdopodobnie był to pierwszy taki poważny związek w jej życiu. Może też dlatego tak trudno było jej spojrzeć na to jakoś z dystansem i odejść wtedy, kiedy czuła, że nie jest szczęśliwa. Zresztą sama Zuzanna przyznała później, że chyba było to bardziej uzależnienie niż miłość. Ale z Marcinem to też nie była jakaś taka wielka miłość z komedii romantycznej, bo chłopak, chociaż był dla niej dobry, traktował ją lepiej niż Piotr, to też chyba nie był w niej jakoś do szaleństwa zakochany. Znowu to Zuza była tą osobą, której bardziej zależało. Czy Marcin skorzystał z okazji, bo w Werneyówce nie było specjalnie wyboru, jeśli chodzi o płeć piękną, a może po prostu jeszcze nie dojrzał do małżeństwa, zakładania rodziny, był skupiony na swoich planach założenia stadniny i w tamtym momencie to było dla niego najważniejsze. Może nie był jeszcze przekonany, czy to właśnie Zuzanna jest tą jedyną. Trudno powiedzieć. W każdym razie Zuzanna przyznaje, że Marcin się nie deklarował. No chyba Zuzanna miała słabość do facetów, którzy się nie deklarują. Chyba trochę była taką kobietą chubą, jak już do kogoś przyrosła, to się nie mogła odczepić. I w Marcinie dostrzegła prawdopodobnie szansę na to, żeby wyplątać się wreszcie z tej toksycznej relacji z Piotrem, bo no zdaje się, że sama po prostu nie była w stanie tego zrobić. Po powrocie Piotra z Niemiec na początku niczego mu nie mówili. Później jednak albo sam zaczął się domyślać, albo ktoś mu coś tam doniósł. Może Zuzanna sama się wygadała, licząc na to, że Piotr będzie o nią walczył, a może po prostu chciała zrobić mu na złość. Tak czy inaczej Piotr dowiedział się o ich romansie i nie przyjął tego dobrze. Powiedział, że zrobili mu świństwo, nieważne, że sam nie zamierzał się z nią wiązać na stałe i nawet sam jej powiedział, żeby sobie kogoś innego znalazła. Ale jak już przyszło co do czego, to mu się zrobiło szkoda darmowej pomocy domowej. A może raczej zraniło to jego męską dumę, że podwładny nie okazał mu należytego szacunku i ośmielił się wyciągnąć rękę po kobietę, którą uważał za swoją własność. Marcin tymczasem był już zdecydowany, że otworzy własną stajnię. Miał już na to nawet jakieś środki i w październiku 2008 roku rozglądał się w Bieszczadach za odpowiednim gospodarstwem. Pomagała mu w tym Zuza, która postanowiła, że opuści Wernejówkę, zakończy raz na zawsze swoją znajomość z Piotrem i gdy Marcin kupi ziemię, zacznie prowadzić własną stadninę, ona do niego dołączy, zamieszka tam, pomoże mu w gospodarstwie. Czy tylko ja widzę tu jakiś wzór? Tak tylko mówię. Marcin jesienią 2008 roku czuł już, że jego czas w Wernejówce dobiega końca. Żartował nawet, że musi się stamtąd wynosić, bo inaczej może tego nie przeżyć, co później przytacza jego siostra. Bo Piotr coraz częściej mu groził, sytuacja stawała się coraz bardziej niepokojąca, Piotr był wściekły, agresywny, każde spotkanie kończyło się jakimś spięciem i wreszcie Zuzanna i Marcin byli gotowi wyprowadzić się z Wernejówki na dobre. Choć o tych swoich planach nie chcieli informować Piotra, dopóki wszystko nie będzie załatwione. A do załatwienia wszystkiego pozostało jeszcze odebranie konia, który miał być zapłatą za pracę dla Marcina i który też miał być takim pierwszym zwierzęciem w tej nowej stadninie Marcina. Na jego przekazanie umówili się na 15 października 2008 roku. Marcin miał przyjechać do Wernejówki, zabrać obiecanego ogiera, a Zuzanna planowała wyjechać razem z nim. Wcześniej rozmawiała jeszcze z chłopakiem, że lepiej by było, gdyby przyjechał z kimś, kto w razie potrzeby pomógłby mu się obronić, bo Piotr sprawiał wrażenie, jak gdyby do czegoś się szykował. I pamiętnego 15 października Zuza czekała w Wernejówce, ale Marcina nie było i nie było. Zuzanna co jakiś czas wdrapywała się na pobliską górkę do miejsca, gdzie był zasięg i próbowała skontaktować się z Marcinem, ale ten nie odbierał telefonu. Ostatecznie tego dnia po konia nie przyjechał. Piotra przez większość dnia nie było w domu, gdzieś jeździł, wracał, znowu wychodził. Oczywiście z niczego jej się nie tłumaczył, jak to zwykle. Zuzanna była załamana, rozczarowana. Przyznała, że wieczorem czy po południu wypiła bimber, który dostała od Piotra i poszła spać. Nie wiedziała też, kiedy Piotr wrócił do domu. Następnego ranka dalej bez żadnych wiadomości od Marcina, dalej nie wiedząc, gdzie on jest, nie rozumiejąc, co właściwie się stało, wyjechała do Warszawy i tam wkrótce dostała od Marcina SMS-a o treści: wyjeżdżam i nie wrócę. Nie czekaj, nie dzwoń. A kilka dni później, jak gdyby tego jeszcze było mało, dostała list, w którym Marcin pisał, że z nią zrywa, wyjeżdża za granicę i nie chce, żeby się z nim więcej kontaktowała. Nie wiadomo, co pomyślała sobie wtedy Zuzanna, ale chyba uznała, że Marcin rzeczywiście ją zostawił, bo gdy kilka dni później przyjechał po nią Piotr i poprosił, żeby wróciła z nim do Wernejówki, swoim zwyczajem zrobiła to. Jak się okazało, SMS-a od Marcina dostała nie tylko Zuzanna. Również siostra Marcina dostała dziwną wiadomość, w której chłopak pisał o jakimś spontanicznym wyjeździe z kolegami, ale siostra nie była tak naiwna, zbyt dobrze znała Marcina, słyszała o trudnych relacjach z właścicielem stajni i po kilku dniach, gdy Marcin nie dawał znaku życia, nie odbierał telefonu, jego rodzina zgłosiła zaginięcie na policji. Był 19 października, jednak Marcin nie był jedynym zaginionym w tej okolicy. Razem z nim zniknął Bogdan, który pochodził z oddalonego o kilka kilometrów od Wernejówki Iwonicza. Bogdan był kolegą Marcina, łączyło ich przede wszystkim zamiłowanie do koni, dobrze się znali. Ostatni raz obu mężczyzn widziano, gdy wyjeżdżali z rodzinnej miejscowości Bogdana granatowym Oplem Astrą i rodzina Bogdana wiedziała, że mieli się udać do Werneyówki po konia. Piotr, zapytany o tamten dzień, twierdził, że nigdy na umówione spotkanie się nie zjawili. Policja z Krosna natychmiast nabrała podejrzeń, bo ten nagły wyjazd bez zabierania jakichkolwiek rzeczy, bez pieniędzy, bez uregulowania swoich spraw nie wyglądał przekonująco. Nie było żadnego sensownego powodu, żeby mężczyźni tak postąpili. Policjanci dość szybko zaczęli się przyglądać oczywiście Piotrowi. Wiadomo było, że to właśnie on miał jako ostatni z nimi kontakt. Rozmawiali jeszcze z Marcinem przez telefon tamtego dnia. Było wiadomo, że byli umówieni. Zachowanie Piotra też budziło sporo podejrzeń, a jego wyjaśnienia dotyczące tego, co robił 15 października, wyglądały niezbyt przekonująco. W międzyczasie ruszyły też intensywne poszukiwania w lasach naokoło Werneyówki. Nie były to łatwe poszukiwania, bo teren jest górzysty, był przełom października i listopada, więc poruszanie się w takim terenie na pewno nie jest łatwe. No i te poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Policja postanowiła więc przeszukać gospodarstwo Piotra. Nie znaleziono tam za bardzo dowodów zbrodni, ale pojawiły się jakieś poszlaki. Zainteresowanie policji wzbudziła również broń. Jeszcze lepsze rezultaty przyniosło jednak przesłuchanie, które prowadzono równolegle z tymi poszukiwaniami, przesłuchanie Piotra, podczas którego po kilku godzinach rozmowy Piotr przyznał się do zamordowania obu mężczyzn i wskazał miejsce ukrycia ich zwłok. Było to w okolicach miejscowości Bukowsko, czyli około 20 km od Werneyówki, w lesie, w bardzo trudno dostępnym terenie, pagórkowatym, oddalonym od siedzib ludzkich. Przeniesienie tam i zakopanie zwłok wymagało naprawdę dużo siły fizycznej, wytrzymałości, znajomości terenu. Podejrzewano nawet, że ktoś mógł mu w tym pomagać. Tu oczywiście pierwszą podejrzaną musiała być Zuzanna. Jednak nic na to nie wskazywało. Piotr powiedział zresztą z właściwą sobie obojętnością, że całe życie pracował fizycznie i takie coś nie sprawiło mu większej trudności. Ciała, oprócz tego, że znajdowały się w mało uczęszczanym terenie, oczywiście były także zakopane w ziemi na głębokości około 1,5 metra. Prawdopodobnie prędko by ich tam nie znaleziono, gdyby Piotr sam tego miejsca nie wskazał. Piotr zajął się również samochodem Marcina i jak się okazało, zostawił go zaparkowanego gdzieś w Przemyślu, na jakiejś przypadkowej ulicy, gdzie nikomu pewnie nie przyszłoby do głowy, żeby go szukać. Co do przyczyny śmierci, to w przypadku obu mężczyzn były to strzały z broni myśliwskiej w plecy. Kule uszkodziły m.in. płuca i serce. I były to bardzo precyzyjne strzały, jak się później okazało. Ustalono, że Piotr prawdopodobnie specjalnie wyjechał mężczyznom naprzeciw, żeby ich zwabić gdzieś dalej od domu i stajni do rzeki, tak żeby nie zostały nigdzie ślady krwi. Być może również podczas tej rozmowy telefonicznej, którą odbył wcześniej z Marcinem, poprosił ich, żeby spotkali się w jakimś innym miejscu. Zanim ich zastrzelił, kazał Marcinowi, prawdopodobnie grożąc mu bronią, napisać list do Zuzanny, w którym poinformuje ją, że wyjeżdża i zrywa z nią. Następnie pewnie powiedział im, że mogą odejść i gdy już stali odwróceni do niego tyłem, po prostu strzelił im w plecy. Marcinowi 2 razy, Bogdanowi 1 raz. Śmierć nastąpiła prawie od razu, później Piotr owinął ciała zamordowanych mężczyzn w niedawno zakupioną folię budowlaną i wywiózł do lasu. Chciałam na chwilę zatrzymać się przy Bogdanie, bo on miał tu chyba w ogóle największego pecha, jest chyba najbardziej tragicznym bohaterem tej całej historii, bo sam nie był w ogóle częścią tej dramy, nikomu niczym nie zawinił, nikt nie miał do niego pretensji, również Piotr. Po prostu kochał konie, zgodził się pomóc znajomemu z transportem zwierzęcia, nie podejrzewając, że w ogóle mogą się pojawić jakiekolwiek problemy. No i znalazł się w nieodpowiednim miejscu, w bardzo nieodpowiednim czasie, za co niestety zapłacił swoim życiem. W 2010 roku odbył się proces, podczas którego Piotr został skazany na dożywocie. Sąd uznał, że zbrodnia była zaplanowana, to znaczy jeśli chodzi o Marcina, bo Bogdan, jak już mówiłam, miał po prostu pecha. Piotr przyznał się do winy i odmówił zeznań. Niepokojące było jednak jego zachowanie podczas procesu, nie okazywał w ogóle skruchy, żadnych emocji, nie przeprosił, wszystkiego wysłuchał z kamienną twarzą, a w areszcie próbował popełnić samobójstwo. Zeznawała natomiast Zuzanna, którą pytano o to, czy tamtego dnia słyszała strzały, bo prawdopodobnie była wtedy osobą znajdującą się najbliżej miejsca zbrodni. Ona jednak twierdziła, że niczego nie słyszała, niczego nie podejrzewała. Co jest dość dziwne, biorąc pod uwagę, że dzień wcześniej sama ostrzegała Marcina, żeby nie spotykał się z Piotrem sam na sam, że uważała Piotra za niebezpiecznego. Dlaczego tak łatwo uwierzyła, że Marcin po prostu odszedł i ją zostawił? I dlaczego tak szybko zgodziła się wrócić do Werneyówki, do tego Piotra, którego jeszcze przed chwilą chciała zostawić? Czy ten facet ją zaczarował? Nie wiem. Piotr twierdzi, że przez cały ten czas współżyli ze sobą. To znaczy nie chodzi mi o to, że przez cały czas ze sobą współżyli, tylko o to, że jak to się mówi na rozprawach rozwodowych, współżycie nie wygasło. Zuzanna z kolei twierdzi, że od tamtej pory nigdy już ze sobą nie spali. Które z nich mówi prawdę? Raczej się nie dowiemy. Ale później, kiedy już trwały poszukiwania Marcina i Bogdana, kiedy rozwieszano plakaty, pisano o ich zaginięciu w gazetach, na portalach informacyjnych, co do Zuzanny, no na pewno musiało dotrzeć. Powinna być chyba pierwszą osobą, która miałaby jakieś podejrzenia i przyszła na policję mówiąc, że wie, kto może być odpowiedzialny za ich zniknięcie. Nie mam pojęcia, co się działo wtedy w jej głowie. Czy naprawdę nie wiedziała, czy nie chciała wiedzieć. Bardzo trudno mi jest zrozumieć Zuzannę. Prawnicy Piotra powoływali się na ten uraz głowy, którego doznał wtedy w Niemczech, twierdząc, że z tego powodu nie był sobą, miał różne problemy, nie potrafił nad sobą panować, ale po różnych ekspertyzach, badaniach psychiatrycznych, które przeprowadzono, uznano, że to nie może być okolicznością łagodzącą, to nie może być usprawiedliwieniem. Uraz, który miał Piotr, nie czynił go niepoczytalnym, doskonale wiedział, co robił, było to wykalkulowane, zaplanowane, przeprowadzone całkowicie na chłodno, dlatego uznano, że zasługuje na najwyższy wymiar kary. Sąd apelacyjny uchylił później ten wyrok, argumentując, że na dożywocie skazuje się psychopatycznych morderców, którzy nie kwalifikują się do resocjalizacji, a tutaj nie powołano ekspertów, którzy by orzekli, że tak rzeczywiście jest w jego przypadku. Dlatego też proces ruszył ponownie w 2011 roku. Tym razem Piotr zdecydował się zeznawać i twierdził już, że tak naprawdę to zabójstwo popełnił przez przypadek. Właściwie to w samoobronie, bo doszło między nimi do sprzeczki, zaczęli się szarpać. On tak akurat szczęśliwie się złożyło, że miał w kuchni nabitą broń myśliwską. W zupełnie innym celu ona tam była, ale akurat była pod ręką tak szczęśliwie. Piotr twierdził, że Marcin rzucił w niego widłami i w tym momencie on niechcący nacisnął spust. I tak całkiem niechcący strzelił Marcinowi 2 razy, Bogdanowi 1 raz w klatkę piersiową i to jeszcze od tyłu. Ja nie wiem, jak oni mieli go atakować i rzucać widłami, jak byli do niego odwróceni plecami. No chyba nie było to najsprytniejsze kłamstwo w historii sądownictwa. Ten proces trwał 3 lata. Zeznawał w nim jakiś świadek, którego tożsamość została utajniona. Ta osoba zeznawała zdalnie przez sprzęt do wideokonferencji i tylko sędziowie i prawnicy obu stron mogli te zeznania usłyszeć. I właśnie na podstawie tych zeznań ustalono, gdzie dokładnie doszło do zabójstwa. Na szczęście wyrok został ostatecznie utrzymany, więc morderca Marcina i Bogdana spędzi resztę swojego życia w więzieniu. Sędziowie nie kupili historii o zbrodni w afekcie czy w samoobronie, nic dziwnego. Wyrok jest prawomocny, obrońcy złożyli wprawdzie kasację w 2013 roku, ale wyrok i tym razem został utrzymany. Co teraz dzieje się z Piotrem M? Żyje. Odsiaduje dożywocie, ale chyba mu się ostatnio to znudziło, bo postanowił wnieść prośbę o kontynuowanie wyroku w więzieniu w Niemczech, bo jak twierdzi, ma tam rodzinę i przyjaciół i chciałby bardzo, żeby mogli go łatwiej odwiedzać. No niestety, sąd się nie zgodził. Sorry. Kiedy myślę o tym, dlaczego w ogóle doszło do tej zbrodni, pierwsze co mi się nasuwa to toksyczne relacje międzyludzkie. Trudno tak naprawdę zrozumieć, dlaczego Zuza cały czas tam wracała, pomimo że nie była szczęśliwa. W tę dziwną relację wmieszał się jeszcze Marcin, który też już od jakiegoś czasu przeczuwał, że może stać się coś złego. Zresztą oni oboje. Czemu nie skończyli tego wcześniej? Czemu Zuzanna nie wyniosła się od Piotra od razu? Ona twierdziła później, że nie chciała go zostawić na lodzie i przyjeżdżała, żeby mu pomagać. Czy on by sobie nie poradził bez jej pomocy? Nie wydaje mi się jakoś. Wygląda mi na całkiem zaradnego. I koniec końców wyszło tak, że w tej awanturze o Zuzannę, której finał był tak tragiczny, uczestniczyli dwaj mężczyźni, którzy tak naprawdę nie kochali jej, nie traktowali związku z nią jakoś super poważnie, nie mieli wobec niej życiowych planów, no bo mówienie, że Piotr zabił z miłości, jak to często możemy zobaczyć w artykułach i nagłówkach relacjonujących tę sprawę, to absolutnie jest nieporozumienie. On traktował Zuzannę przedmiotowo, czuł się panem w tej wernejówce, lubił mieć poczucie kontroli. Zresztą zwróciła na to uwagę nawet policjantka, która brała udział w wizji lokalnej, podczas której Piotr miał pokazać, jak doszło do tego morderstwa. I ta policjantka zauważyła, że on zachowywał się jak dumny gospodarz. Oprowadzał, taki zadowolony po swoich włościach, opowiadał jak przewodnik jakiejś wycieczki niemalże, co gdzie jest, co jak przebiegało. Jak gdyby zupełnie nie czuł powagi sytuacji i naprawdę napawał się tym, że jest w centrum uwagi. Dlatego też to, że Zuzanna i Marcin za jego plecami w jego królestwie mieli romans, Musiało być dla Piotra wielkim ciosem i upokorzeniem, bo jak to? Przecież on tu jest kimś takim wyjątkowym. No i ukaranie ich było chyba jedynym sposobem dla niego, żeby odzyskać znów to poczucie siły i kontroli. Też żeby była jasność, nie uważam, że winę za to, co się stało, ponosi chociażby w jakiejś części Zuzanna, bo to też jest takie częste zjawisko, że za durnoty, które popełniają mężczyźni, przypisuje się winę kobiecie, począwszy od wojen o Helenę Trojańską, po rozpad Beatlesów z winy rzekomo Yoko Ono, i twierdzenie, że ofiary gwałtu same sprowokowały gwałciciela swoim strojem. Dla mnie absolutnie nie ma żadnego usprawiedliwienia dla Piotra. On jest jedynym winnym w tej sytuacji. I nawet jeśli mógł się poczuć zdradzony, no bo tak po ludzku mógł, no. Chociaż bardziej go pewnie bolało to, że został ośmieszony, a nie jakieś złamane serce. Ale no to nie usprawiedliwia na pewno morderstwa. A już na pewno nie usprawiedliwia zamordowania dwóch osób, z których jedna nie miała z tym wszystkim nic wspólnego. Ja odkąd zaczęłam się interesować tematyką true crime, zaczęłam w ogóle trochę inaczej patrzeć na relacje międzyludzkie i dynamikę emocjonalną w różnych grupach, mniejszych i większych. I jeśli widzę, że gdzieś robi się za dużo takich negatywnych emocji i że ta sytuacja taka niefajna eskaluje, to zaczynam się z takich relacji wycofywać, bo ludzie mają niewiarygodną zdolność do tworzenia sobie piekła, wydawałoby się zwykłych, codziennych spraw, ze zwyczajnych związków, jeśli tylko w którymś momencie weźmie górę to, co w nich najgorsze. I każdego namawiam, żeby utrzymywać relacje tylko z tymi ludźmi, z którymi spotkania sprawiają, że czujecie się lepiej, a nie gorzej. My mamy czasem jakieś takie poczucie, że podtrzymywanie relacji jest naszym obowiązkiem, że mamy zobowiązania wobec innych, że jak kogoś znamy x lat, to tak trzeba, tak wypada. Podobnie ze związkami, że rozpad związku to jest jakaś nasza porażka, więc na siłę w tych związkach pozostajemy, choć nie wynika z tego nic dobrego. A czasem lepiej po prostu odpuścić. I warto też ufać swojej intuicji, jeśli ta nam mówi, że ktoś może być niebezpieczny, jeśli odczuwamy niepokój, lepiej się wypisać i zaryzykować, że może ktoś tam sobie pomyśli o nas coś złego, niż ryzykować, że obudzimy się zakopani w lesie. A właściwie wcale się nie obudzimy. Co dzisiaj dzieje się z Werneyówką? Wciąż stoi tam jeden dom i stajnia, choć dziś mają one już innych właścicieli. W 2016 roku wybuchł tam pożar, z którego ugaszeniem ze względu na trudno dostępny teren Straż Pożarna miała wielki problem. Część zabudowań uległa zniszczeniu, ale obiekt dalej funkcjonuje. Nad Wisłokiem można spotkać wypoczywających turystów i mieszkańców okolicznych miasteczek. W Werneyówce znów jest spokojnie i sielsko. Już nie pojawiają się tam dziennikarze, żadni sensacji. Ale widmo tego, co się stało, w jakiś sposób zawisło nad tym miejscem. To wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o tej historii. Jeśli wiecie coś więcej, piszcie. Linki do źródeł i zdjęcia znajdziecie na mojej stronie. Trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku Zbrodni Prowincjonalnych.